Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą audycję od informacji związanej z obchodzonymi dzisiaj bardzo hucznie uroczystościami 20. rocznicy obalenia muru berlińskiego. Te uroczystości dzisiaj, szczególnie w Berlinie, z udziałem bardzo wielu polityków z różnych stron świata, także z Polski. Na naszej antenie pragnę bardzo serdecznie przywitać pana profesora doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego, posła Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Bardzo gorąco witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, może najpierw przypomnijmy naszym słuchaczom, czym był mur berliński.
Mur berliński powstał w sierpniu 1961 roku. Przede wszystkim jest on nazywany albo murem chińskim, albo murem ochronnym przed faszyzmem. Zwłaszcza to ostatnie określenie nie bardzo przystaje do ówczesnej rzeczywistości. Otóż w 1949 roku, kiedy powstały dwa państwa niemieckie i odgrodzono je specjalną granicą, tylko obywatele Niemieckiej Republiki Demokratycznej przedostać mogli się na zachód poprzez przejścia właśnie w Berlinie. I doszło do takiej sytuacji, że na początku lat 60. emigrowało z Berlina Wschodniego do Zachodniego, ergo do Niemiec Zachodnich, około 1000 osób dziennie, a w przeddzień postawienia muru berlińskiego, czyli 12 sierpnia 61 roku, uciekło z NRD 4000 ludzi. Dlatego też na wniosek władz NRD zgodziły się władze sowieckie, aby postawić zasieki kolczaste, a później zbudować mur umocnień, który ostatecznie miał linię ciągnącą się przez 155 kilometrów i od 1961 roku odizolował mieszkańców NRD od Niemieckiej Republiki Federalnej, czy później nazywanej Republiką Federalną Niemiec. Stał ten mur, zasieki, a także pola zaminowane aż właśnie 28 lat i dzisiaj obchodzimy 20. rocznicę obalenia tegoż muru berlińskiego. Trzeba sobie powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej widocznych symboli podziału Europy na dwa bloki do 89 roku, ale przyczyny obalenia tego muru sięgają głębiej w historię. Tutaj trzeba mówić o 85-86 roku, czyli pierestrojce, Gorbaczowie, ale przede wszystkim 87 roku, kiedy to w październiku 87, na dwa lata przed obaleniem muru berlińskiego, Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w przemówieniu, które wygłosił w Berlinie Zachodnim, wezwał Michaiła Gorbaczowa do zburzenia tego muru. W ślad za tym podszły odpowiednie zabiegi przywódców Republiki Federalnej Niemiec z kanclerzem Helmutem Kohlem na czele, który rok później, w październiku 1988 roku, złożył wizytę w Związku Sowieckim i rozmawiał z Michaiłem Gorbaczowem na temat tak zwanej kwestii niemieckiej. Kilka miesięcy później miało to swoje reperkusje. Wiemy już, że Michaił Gorbaczow naciskał na Erika Honeckera, aby poddał się zabiegom pierestrojki, dopasował się do ramowego planu działań aktywnych, które podjęły inne kraje bloku sowieckiego, tak jak Polska, okrągły stół. Erich Honecker odpowiedział odmownie. W listopadzie 1988 roku, a więc na rok przed zburzeniem muru berlińskiego, zakazał na przykład kolportowania sowieckiego czasopisma Sputnik, które było wydawane we wszystkich krajach bloku sowieckiego w językach narodowych. Wartym jest przypomnienia fakt, że w styczniu 1989 roku, a więc na 10 miesięcy przed zburzeniem muru berlińskiego, przywódca NRD Erich Honecker oświadczył, że mur ten będzie jeszcze stał 50, a nawet 100 lat, jeśli trzeba będzie bronić socjalizmu przed, jak to nazwał, grabieżcami. 10 miesięcy później mur runął. Jak powiadam, zabiegi polityczne były podejmowane od wielu miesięcy, a nawet lat, a sam fakt zaskoczył i obywateli Niemieckiej Republiki Demokratycznej, jak również Helmuta Kohla, który wtedy przebywał w Polsce, w Warszawie i w Lublinie, gdzie otrzymał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim doktorat honoris causa. Pamiętam, osobiście uczestniczyłem w tej uroczystości. Helmut Kohl przerwał wizytę w Polsce, aby pojechać do Niemiec i na miejscu przyglądać się tej sytuacji i ją stymulować. Historycy zaznaczają, że tak naprawdę upadek muru berlińskiego był dziełem swoistego przypadku, historycznego przypadku. Nazywają nawet to wydarzenie najszczęśliwszą pomyłką w historii. Historii i Niemiec, i Europy. Szło tutaj przede wszystkim o wypowiedź sekretarza komunistycznej partii SED Günthera Schabowskiego, który zapowiedział otwarcie granic, ale na szczegółowe pytanie, kiedy ma się to dokonać, nie potrafił dać odpowiedzi i powiedział, że wydaje mu się, że wchodzi to w życie z dniem dzisiejszym. I jeszcze wieczorem, wówczas gdy wypowiadał te słowa, a była to dokładnie 18 godzina 57 minut 9 listopada 89 roku, obywatele NRD gremialnie ruszyli do przejść, aby domagać się i wyegzekwować tej zapowiedzi. I tak rozpoczął się demontaż tego muru berlińskiego, który, jak powiedziałem, stał ponad 28 lat. Wiele osób próbowało ten mur przekroczyć. 136 osób w wyniku podejmowanych zabiegów przedostania się do Berlina Zachodniego zmarło, zostało zastrzelonych. Podejmowało próby ucieczki, czy to przy pomocy balonu, który się, jeden z nich się zepsuł i autor, jednocześnie pasażer zginął, bądź za pomocą lotni, małych samochodów, przeskakiwania. W Berlinie istnieje Muzeum Muru Berlińskiego przy Friedrichstrasse, przy Checkpoint Charlie i pokazywana jest cała historia muru berlińskiego.
Panie profesorze, mur został zburzony, ale pozostał ten mur świadomościowy, mentalny, prawda? Tego się do końca zmienić nie udało, zwłaszcza po tej wschodniej stronie. Do dzisiaj też są jakieś tęsknoty jeszcze u niektórych osób, prawda? Chociaż dla wielu wiązało się to także ze zmianą pewnego statusu materialnego. To jednak nie jest łatwo przełamać ten mur, który istnieje w świadomości.
Entuzjazm narodowy zarówno po stronie zachodniej, jak i wschodniej Niemiec szybko został ugaszony pragmatyką życia codziennego, czyli tym, o czym wspomniał ojciec, mentalnością. Szybko okazało się, że Niemcy na zachodzie przesiąkli całkiem inną kulturą demokracji niż Niemcy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, która demokratyczną nie było. I tak naprawdę od początku zarysował się podział na tak zwanych Wesi i Osi, czyli mieszkających na zachodzie i na wschodzie. Pierwszym takim symptomem nieuporządkowania Niemców wschodnich było pobór marek tak zwanych Begrüßungsgeld, które przynależały się Niemcowi z landów wschodnich, które odwiedzą Niemcy zachodnie. Okazało się, że pobrano ich wiele więcej niż obywateli NRD. To w pewnym mierze wstrząsnęło opinią publiczną i na zachodzie i pokazało, że ci Niemcy jednak nie są takimi samymi obywatelami, tak samo ukształtowani demokratycznie jak obywatele Niemiec zachodnich. Nawet rozpoczęły się badania na ten temat. No, wpływ miała tu przede wszystkim propaganda, pozostałości Stasi, czyli tamtejszej służby bezpieczeństwa, która werbowała wielu tajnych współpracowników, podejmowała akcje i tak dalej, i tak dalej. Niemcy zachodnie skierowały szeroki strumień pieniędzy do odbudowy landów wschodnich, ale w ślad za tym nie nadążała odbudowa świadomości, czyli mentalności tychże, ale przypomnę, że podjęto wiele działań skutecznych, jeśli idzie o uniwersytety, to wymieniono prawie w 100% kadrę naukową w uniwersytetach, szczególnie humanistycznych, przysyłając tam właśnie z landów zachodnich profesorów i rozpoczynając ten długofalowy proces, który w tej chwili no, ma tendencję odwrotną, gdyż Niemcy zapowiedziały przy tworzeniu właśnie też koalicji niedawno pani Angela Merkel z FDP, że zechce przekierować ten strumień pieniędzy z landów wschodnich do części Niemiec zachodniej, gdyż na tym ucierpiały landy zachodnie. Można mówić, że proces ten mentalny i świadomościowy zjednoczenia dwóch państw niemieckich, jednego narodu, ale wychowanego w odmiennej kulturze politycznej, trwa nadal.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Oczywiście moglibyśmy jeszcze pewnie parę słów powiedzieć o dzisiejszych uroczystościach i o gościach, którzy zostali na te uroczystości zaproszeni. Między innymi chyba na uwagę zasługuje to, że w jakiś sposób doceniono rolę Solidarności w przełamaniu w całym procesie przemian w Europie Wschodniej przez no, symboliczną obecność byłego przewodniczącego związku no i byłego prezydenta Lecha Wałęsy.
Ten symptom cieszy w kontekście nie tak dawnych zdarzeń, czy to budowania, konstruowania projektu domu europejskiego, historycznego domu europejskiego, bądź też wiadomości w podręcznikach niemieckich, gdzie marginalizuje się bądź pomija rolę Solidarności i rolę oporu w Polsce przy okazji czy jego wpływu na obalenie muru berlińskiego. Czy przypomnieć trzeba, że ten wpływ był bardzo duży, zarówno Solidarności, jak później sytuacji wynikłej po okrągłym stole rządu mazowieckiego, choć przypomnieć należy, że początkowo Mazowiecki odsyłał obywateli NRD do ich kraju, którzy próbowali się chronić na terenie Polski w ambasadach tutaj właśnie na naszym terenie, a otwarcie granic pomiędzy Węgrami a Austrią doprowadziło do eksodusu takiego, że w przeciągu niespełna miesiąca 50 tysięcy obywateli NRD emigrowały via Węgry i Austria do Niemiec zachodnich i to też miało wpływ na obalenie i muru berlińskiego.
Oczywiście nie wolno zapominać nigdy o wielkiej roli w tym procesie całym Jana Pawła II.
Ja sądzę, że ta rola jest niepodważalna, ale na każdym kroku należy podkreślać, że to właśnie Jan Paweł II jako głowa Kościoła katolickiego dał pierwszy impuls do zmian nie tylko w NRD i obaleniu muru, ale w ogóle do zmian w tak zwanej Europie Środkowo-Wschodniej. Z jednej strony wielki Polak, przywódca religijny, papież Jan Paweł II, osoba, która zostanie wyniesiona na ołtarze, a z drugiej, jeśli idzie o polityków, to Ronald Reagan, jak słyszę, jego syn będzie gościł w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Tak jest. Już w najbliższy czwartek. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, panie pośle, za tę rozmowę i komentarz. Gorąco pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Bóg zapłać. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mirosławem Piotrowskim, posłem Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego.